Mamy 27 maja, poniedziałek. Słońce wzeszło o 4:41 nad Krakowem, zajdzie o 20:35, a wy słuchacie w tym momencie audycji Za Orbitą. Mówią dla was Jakub Tokarek
i Katarzyna Klimek. Dzisiaj gościmy w radiu gościa, Julię Piotrowską, doktorantkę kształcącą się w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opowie nam dzisiaj ona o radioastronomii, a szczególnie o LOFARze, czyli niezwykłym radio, albo powie to może sama, radiointerferometrze, na które składają się stacje rozrzucone po całej Europie. I tak, mamy pierwsze pytanie.
Jeszcze cześć, Julia.
Cześć, dzień dobry wszystkim.
Dzień dobry. Powiedz nam, czym zajmuje się radioastronomia, co to w ogóle jest?
Dobra, to radioastronomia to jest taka nauka, dosyć młoda część radioastronomii, od lat 50. poprzedniego wieku się zaczęła. I radioastronomowie obserwują fale elektromagnetyczne w zakresie radiowym. Są to fale w zakresie długości od 1 cm do 10 metrów nawet dochodzące.
Za pomocą właśnie, co można zaobserwować za pomocą tych fal, bo mamy światło widzialne i patrzymy na przykład słońce, gwiazdy, czasami też teleskopy galaktyki. Natomiast przez fale radiowe to mi się wydaje, że są zupełnie inne obiekty głównie obserwowane.
No właśnie nie. Wszystko, co wymieniłeś, można, znaczy świeci radiowo. Nasze Słońce świeci radiowo, wszystkie planety w Układzie Słonecznym świecą radiowo, egzoplanety również świecą radiowo. Inne galaktyki aktywne, gwiazdy inne niż Słońce, specyficzne gwiazdy takie jak pulsary, które mają bardzo silne pole magnetyczne, a promieniowanie radiowe to jest składowa dwóch rodzajów promieniowań: termicznego, które wysyła każde ciało, które ma temperaturę, oraz synchrotronowego. Synchrotronowe promieniowanie to są elektrony przyspieszane w polu magnetycznym. No i wszystko, co ma pole magnetyczne i relatywistyczne elektrony, będzie wysyłało do nas promieniowanie radiowe.
Okej, czyli powiedzmy, można obserwować Słońce za pomocą takiego radioteleskopu. No, zazwyczaj to, co się kojarzy właśnie z ludziom z radioteleskopem, no to wielka czasza, więc zakładają, że taki pojedynczy, duży radioteleskop to widzi bardzo szczegółowe rzeczy, prawda? Czy to?
To, co widzi radioteleskop, jest zależne od tego, na jakiej długości fali obserwujemy. Jedną z najpopularniejszych fal jest to 21 cm, jest to linia, tak zwana linia wodoru. Z racji tego, że wodoru jest najwięcej we wszechświecie, no to jest najsławniejsza długość fali. No i żeby obserwować taką falę, to najprostszy radioteleskop to jest zwykły pręt metalowy, dipol. Jak macie dipol, który ma 21 cm, podłączycie go kabelkami z dwóch stron, podłączycie jakiś miernik, no to możecie dostać sygnał. Tylko problem z dipolem jest taki, że on jest bardzo słabo kierunkowy, czyli nie będziecie wiedzieli, z jakiego kierunku na niebie przychodzi sygnał. A teleskopy z czaszą, takie jak mamy w Krakowie, mamy 15-metrowy teleskop, no to one, dzięki temu, że mamy czaszę i promieniowanie radiowe wpada pod kątem prostym do tej czaszy, następnie się od niej odbija do lustra wtórnego, który odbija to do odbiornika.
I wtedy po prostu widzimy już w pewnym kierunku, a nie całe
niebo. Tak, i dzięki temu możemy skierować na coś radioteleskop i dostawać z odpowiedniego wyznaczonego kierunku sygnał.
Dobrze, do naszej rozmowy wrócimy już za chwilę, a teraz Slow Down Maverick Saber.
Had a feeling that you called me to say you're sorry instead. You just said it's my mistake. Are you waging up a war for the sake of something to say? When am I not to blame? And what you gotta say about me? I don't know you very well if you're acting like someone else.
And what you gotta say about us? Don't you see this all leads to games? You should start trusting me. Slow down, won't you come around? Slow down. I could say sorry, but I don't have much to say. You won't believe me anyway. I got a thing for causing arguments, but in my defense, I'm scared to walk away. And what I'm trying to say about me, I don't know me very well if I'm acting like someone else. And what you got to say about us, don't you? That I'm here to say, you should start trusting me. Slow down, won't you come around? Slow down, won't you come around to my place? Slow down, won't you come around?
Wracamy do audycji Za Orbitą. Tak jak wspominałam na początku, mamy dzisiaj gościa, Julię. I teraz już wiemy, bo ja Julia powiedziała, jak działa radioastronomia. A czy możesz nam, Julia, powiedzieć, jak to było na początku? Opowiedz nam troszkę o tej historii radioastronomii, jak to wszystko się rozwijało.
No to, jak mówiłam już, radioastronomia jest młodą nauką i pierwszym radioastronomem, pionierem radioastronomii był Karl Jański. W 1931 roku odkrył promieniowanie drogi mlecznej, radiowe promieniowanie drogi mlecznej. A było to tak, że on pracował dla laboratorium Bella i badał powód zakłóceń sygnału, który występował pomiędzy Ameryką a Anglią dla telegrafów.
Okej. I on znalazł to źródło zakłóceń, powiedzmy, i on stwierdził, że to jest nie coś z Ziemi, tylko coś z kosmosu, tak?
Tak, dokładnie, bo wyeliminował wszystkie, zbudował specjalną antenę i wyeliminował wszystkie możliwe, że tak powiem, wtedy nie było takiego zakłócenia radiowego na Ziemi, jak
nie
teraz.
Nie było telefonów komórkowych, tak.
Więc wyeliminował wszystkie inne możliwe sygnały i sygnał, który on odbierał, był niezależny od... był ten sam i w nocy, i w dzień, więc stwierdził, że to musi być sygnał pozaziemski.
Okej, i wtedy już zaczęto rozwój. Po drodze nastąpiła też II wojna światowa, która pewnie wpłynęła na skok techniki, powiedzmy, że dużo rzeczy wtedy powstało, takich radio, nie wiem, nadajników na froncie czy coś takiego, i to pewnie zostało wykorzystane też później.
Tak, później na parę lat zostały, nikt się nie przejął tymi wynikami Jańskiego i dopiero bodajże 6 lat później, w 1937, pan Grotereber, inżynier też, bo na początku radioastronomia była głównie prowadzona przez inżynierów, nie przez naukowców, którzy musieli, trzeba było umieć zbudować radioteleskop, żeby móc z niego otrzymywać sygnał i potem umieć zanalizować dane, więc było bardziej skomplikowane niż teraz. Także Grotereber zbudował swoją własną antenę i w 1940 roku wydał swój, opublikował swój pierwszy artykuł naukowy i to jest taka oficjalna data początku radioastronomii.
1940 rok. I co w tym, co on zawarł w tym artykule?
Opis budowy teleskopu swojego oraz obserwacji właśnie drogi mlecznej oraz Słońca.
Czyli zrobił taką, powiedzmy, mapę nieba, pierwszą prostą, widzianego za pomocą fal radiowych,
tak? Na 160 MHz. To są bardzo niskie częstotliwości radiowe.
A może właśnie jeszcze takie pytanie, bo już się nam czas powoli kończy. Jak teraz 160 MHz, to ludzie nadal obserwują na tej fali, czy są jakieś inne takie bardziej popularne?
Ludzie nadal obserwują na tej fali, jednakowoż, tak jak mówiłam, najpopularniejsza fala to jest 21 cm, co na częstotliwości to jest 1400 MHz. Jest zakres częstotliwości i metrów bardzo łatwo przeliczyć prostym wzorem.
Prędkością światła.
Prędkością światła jest związanym. Tak.
Okej, to wracamy już za chwilę. A teraz Shut Up and Let Me Go, The Think Things.
Shut up and same mistakes I made over and over and over again. Love is on the line, jealousy fades, and we no longer look back when walking away. I know.
Julia mówiła nam przed chwilą, że najczęściej obserwujemy falę o długości 21 cm i na tej fali widzimy wodór. Powiedz nam, Julio, co na tej podstawie możemy zaobserwować?
Badania wodoru to są badania głównie drogi mlecznej i przestrzeni międzygwiazdowej, ponieważ gwiazdy to głównie wodór, a zanim będzie gwiazda, to są obłoki wodorowe, które po oddziaływaniu grawitacyjnym zamieniają się w gwiazdy, więc głównie obłoki wodorowe i przestrzeń międzygwiazdową.
I wtedy obserwując te obłoki, możemy tak jakby zobaczyć, gdzie one są, tak?
Tak, i dzięki temu, że poznamy rozmieszczenie przestrzenne tych obłoków, możemy powiedzieć, jaki kształt ma nasza galaktyka, dlatego że teraz wiemy, że nasza galaktyka jest spiralna tylko dzięki takim obserwacjom właśnie na linii 21 cm.
Okej. I teraz właśnie też jeszcze taka jedna rzecz nas ciekawi, zapewne słuchaczy. Mamy tą linię 21 cm. I jaki właśnie mówiłeś, że to ma związek taki, że im dłuższa fala, długość fali, tym jest ta rozdzielczość mniejsza, tak? Czyli
tak,
zdolność obejrzenia.
Jak sobie wyobrazimy, że mamy właśnie linię 21 cm i mamy teleskop 15 metrów średnicy od czaszy 15-metrowej, to jest powiedzmy rozdzielczość A. A jak będziemy tą samą linię chcieli obserwować teleskopem o czaszy 30 metrów, no to mamy rozdzielczość B, która jest odpowiednio większa od rozdzielczości A, dzięki temu, że zwiększyliśmy średnicę radioteleskopu.
Czyli też obserwując różne fale radiowe o różnych długościach, to się ta też rozdzielczość zmienia.
Tak, jeśli są takie teleskopy, że obserwują fale 6 cm, 3 cm i właśnie 20 cm, jest taki teleskop w Wesselsbergu, czasza 100 metrów średnicy ma. No i w zależności od tego, na jakiej częstotliwości fali obserwuje, taką ma maksymalną rozdzielczość.
Jak to wygląda w porównaniu do takich optycznych teleskopów, gdzie się po prostu oko przykłada? To jest dużo mniejsza rozdzielczość taka pojedynczej czaszy? Wydaje mi się, że tak, ale natomiast może w jaki sposób można zwiększyć rozdzielczość takiego pojedynczego teleskopu?
No, najlepiej by było, są też takie, jak ktoś jest fanem Jamesa Bonda, to widział taki teleskop w Arecibo, który ma 300 metrów średnicy, a też to jest czasza. No i najlepiej by było zwiększać po prostu średnicę jak najbardziej. Jednakowoż nie da się. Chińczycy teraz doszli do 500 metrów, ale no nie przesadzajmy z tą średnicą pojedynczej czaszy. No i radioastronomowie, tak jak już mówiłam, jako że są nie tylko naukowcami, ale też inżynierami, wpadli na pomysł zbudowania radiointerferometru. Jest to coś takiego, że jest to zbiór anten i rozdzielczość tego zbioru anten jest definiowana przez najdalszą odległość pomiędzy dwoma antenami, czyli tak naprawdę najprostszy radiointerferometr, wystarczą nam dwie anteny, mogą być nawet średnicy, dwie 15-metrowe anteny, no i jak postawimy je w odległości kilometra od siebie, no to mamy rozdzielczość adekwatną do tego jednego, jakbyśmy mieli kilometrowej wielkości czaszę radioteleskopu.
Czyli to jest to dość prosty sposób na zbudowanie dużego teleskopu niezbyt dużym kosztem. Za chwilę wracamy, a teraz Disconnect Basement.
Have I been away too long to stop there?
Zaczęliśmy temat interferometrii i ja zastanawiam się teraz, jakie są wady i zalety w ogóle tego rozwiązania.
Tak więc, interferometria pozwala nam zwiększyć rozdzielczość, tak jak mówiłam, do niesamowitych wielkości.
Praktycznie chyba nie ma ograniczenia na to, jak duży może być taki teleskop.
No, nie ma. Jeśli chodzi o interferometry, to nie ma. Jedynie jakby powierzchnia, jak przekraczamy granice kraju, to ten drugi kraj musiałby się zgodzić, żeby tam powstała antena. A jedna z takich najsławniejszych interferometrów klasycznych, że tak powiem, czyli używających anten parabolicznych, a to jest radiointerferometr Very Large Array, w skrócie VLA. I tam jest 27 anten po 25 metrów. I te anteny są ruchome, to jest niesamowite też, że oni tam są, te anteny na szynach, więc dzięki temu mogą zmniejszać lub zwiększać tak zwaną bazę, czyli tą ostateczną średnicę radioteleskopu.
A to jeżeli chcemy mieć właśnie jak największą odległość, to czemu nie zamontowali na stałe tych na tym największej bazie, tylko chcą na przykład jeździć w lewo, w prawo?
No bo radiointerferometria ma taki problem, że zwiększamy rozdzielczość bardzo dobrze. Jak mamy kropkę, z której na niebie, z której świeci, tylko z tej kropki będzie świeciło promieniowanie radiowe.
Czyli na przykład jakaś gwiazda albo odległe coś?
Albo jakiś kwazar, bardzo odległa galaktyka, bardzo jasna radiowo. Bardzo dobrze nawet dwiema antenami zobaczymy, oddalonymi od siebie, tak jak mówiłam wcześniej, na przykład o kilometr, zobaczymy to promieniowanie. Jednakowoż jeśli przy tej kropce by było jakaś struktura rozciągła tak zwana, czyli promieniowanie nie tylko wychodziłoby z tej kropki, ale z jakiegoś obszaru o promieniu jakimś tam z tej kropki, no to no, niestety to promieniowanie trafiłoby w dziurę, czyli tam, gdzie nie ma radioteleskopu. I to może być problem radiointerferometrów, a mianowicie, że tracą światło radiowe.
Rozciągłe, takie rozmyte, powiedzmy.
Struktur rozciągłych właśnie.
Okej, okay. To klasyczny interferometr to jest VLA, ale też dzisiaj mówiliśmy, że będziemy mówić o lofarze. Co to jest w ogóle?
Lofar to jest super rzecz, super sprawa. Jest to radiointerferometr tak zwanej nowej generacji, który nie używa czasz parabolicznych, a używa dipoli. Tak jak mówiłam na początku, że najprostszym radioteleskopem jest dipol, a więc LOFAR to jest taki zbiór dipoli, ma dwa różne rodzaje anten i każda z tych anten to są anteny dipolowe i możemy obserwować dzięki temu na bardzo niskich częstotliwościach radiowych, czyli na bardzo długich falach. I tutaj już jesteśmy od 10 MHz do 240 MHz. To są najniższe częstotliwości, na jakich można obserwować
ogólnie, up to date. Potem zaczyna przeszkadzać chyba atmosfera.
Tak, tak. Poniżej 10 MHz jonosfera sprawia, że fale radiowe z wszechświata do nas nie dochodzą.
Za chwilę wrócimy do LOFARa i do naszej rozmowy, a teraz Of Monster and Man w piosence Alligator. We'll be right back.
czy możesz nam powiedzieć, jak w ogóle lofar wygląda, jak duży on jest?
No to lofar to jest radiointerferometr, który jest, ma stację w całej Europie i największa baza, czyli jak sobie wyobrażamy, jakby to miał być jeden radioteleskop, to to jest 1500 kilometrów, więc lofar to jest tak jakby jeden teleskop o średnicy 1500
kilometrów. Czyli zajmuje pół Europy.
No praktycznie i coraz bardziej się rozwija. Mamy 3 stacje lofara w Polsce i dzięki temu lofar też jest innowacyjny pod tym względem, że każda stacja może działać jako oddzielna stacja i obserwować samodzielnie. 3 stacje w Polsce mogą również obserwować razem w trybie polskiego interferometru lofarowego.
Czyli polski w takim teleskop.
No i mamy tutaj od Krakowa...
Czyli te 3 stacje to jest właśnie gdzieś przy Krakowie?
Tak, jedna stacja jest należy do UJ-u, jest pod Krakowem, druga jest pod Poznaniem, a trzecia jest pod Olsztynem. Bo oczywiście w miastach nie chcemy mieć radioteleskopów.
Czyli to jest jakimś, powiedzmy, rezerwacie od ludzi, od lasy?
Akurat reszta nie wiem, ale krakowska jest koło Winnic, więc jak najbardziej dobra miejscówka. Mm-hmm.
No i tu mamy te 3 polskie i po całej Europie są jakoś tak rozrzucone pojedynczo?
Tak, ktoś to zaplanował, żeby one były w odpowiednich odległościach. Wszystkie są połączone światłowodami, więc też dzięki temu, że mamy te stacje w Polsce, to wszystkie miejscowości mniejsze mają dostęp do szybkiego internetu przez te światłowody.
Okej, okay. I one mają jakieś, powiedzmy, centrum, gdzie to wszystko jest liczone?
Tak, głównym dowodzącym lofara jest Astron, to jest holenderski instytut radioastronomiczny. No i oni tam mają tak zwaną core station i swoje stacje rozrzucone po całej Holandii. No i stacje międzynarodowe są w Niemczech, we Francji, w Anglii, w Irlandii, w Polsce, w Szwecji.
Okay.
A póki co to tyle.
Czyli ich jest, powiedzmy, kilkadziesiąt.
Kilkadziesiąt jest tych stacji, tak. Sumarycznie, no teraz nie pamiętam akurat. Ale
to... w tej Holandii, w tym korze jest chyba ich najwięcej? Tak mi się
no, stacja, ta core station to składa się po prostu z wielu stacji lofarowych bardzo blisko siebie, żeby pokryć tak zwaną... mieć jak bardzo, bardzo dobre pokrycie płaszczyzny UV. Jest coś takiego jak płaszczyzna UV. To jest płaszczyzna, w której obserwujemy radiowo. I tak jak mówiłam wcześniej, interferometr ma problem z tym, że ma dziury. No i w środku ma największą dziurę. W sensie, bo nie mamy czegoś takiego jak zerowa odległość.
Środek radioteleskopu, bo zawsze, gdzieś zawsze będzie dziura.
Tak, gdzieś zawsze będzie dziura, no i dlatego ta stacja Core Station jest napakowana stacjami, żeby jak najbardziej tą dziurę pokryć.
Dobrze, to wrócimy już za chwilę, porozmawiamy jeszcze, jak ogólnie wygląda taka antena pojedyncza, czy też pojedyncza stacja. A teraz Dermot Kennedy i Lost.
When everything was broken, the devil hit his second stride. But you remember what I told you, someday I'll need your spine to hide behind. For fear of moments stolen, I don't wanna say goodnight, but I still see you in the morning. Still know your heart and still know both your eyes. I could have told you about the long nights. No one loves the birds that don't rise, so you can tell the heroes go hide. My sense of wonder is just a little tired. But if only you could see yourself in my eyes, you'd see you shine, you shine. I know you'd never leave me behind, but I am lost this time. Are we destined to burn or will we last the night? I will hold you till I hold you right. But if only you could see yourself in my eyes, you'd see you shine, you shine. So we'll run into the open, keep your hand inside of mine. And then when everything is over, I hope to think of this as better times.
The sky got red and swollen. I guess I never see the signs. There can't be songs for every soldier. There can't be solace every time you cry. I could have told you about the long nights, how no one loves the birds that don't rise. So you can tell the heroes go hide. My sense of wonder is just a little tired. But if only you could see yourself in my eyes, you'd see you shine, you shine. I know you'd never leave me behind, but I am lost this time. Are we destined to burn or will we last the night? I will hold you till I hold you right. But if only you could see yourself in my eyes, you'd see you shine, you shine. I was lost till I found you. Now these songs will hold and hide your name. All it was all about you. Since that night the moon has never seemed the same. And if only you could see yourself in my eyes, you'd see you shine, you shine. I know you'd never leave me behind, but I am lost this time. What if the love you deserve is love you never find? I've learned in love and death we don't decide. And if only you could see yourself in my eyes, you'd see you shine, you shine.
Wracamy do audycji Za Orbitą. Przypomnijmy, że mamy gościa Julię Piotrowską, doktorantkę z astronomii.
I teraz mamy do ciebie takie pytanie. Mianowicie, czy możesz nam powiedzieć, jak wygląda w ogóle pojedyncza antena?
Lofara.
No to antena Lofara to jest, jakbyście to zobaczyli z nieba, albo nawet od boku, to byście nie wiedzieli, na co patrzycie, bo to kompletnie nie wygląda jak radioteleskop. Ta sama stacja jest podzielona na dwa rodzaje anten. Low frequency band.
Niska częstotliwość. Tak?
I high frequency, więc które tutaj dzielimy na między 10 a 90 Hz i 110 a 240 MHz. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego między 90 a 110 nie ma, no bo pewnie na jednej z tych częstotliwości właśnie teraz nadajemy. Więc tego naukowcy nie chcą obserwować. Więc dlatego jest tam taka dziura. No i stacje niskoczęstotliwościowe to po prostu są pręt wbity w ziemię i cztery dipole zawieszone wokół niego, a stacja wysokich częstotliwości to są metalowe płytki w obudowie styropianowej.
Po prostu, żeby ich nie zalało elektroniki czy coś
takiego. Tak, przykryje te folią, żeby deszcz i śnieg im był niestraszny.
Czyli mówiłaś, że Lofar to jest takie narzędzie przyszłości, które bardzo wiele pewnie można jeszcze osiągnąć.
Tak, tak. Lofar, akurat jeśli chodzi o Lofara i o półkulę północną, bo trzeba wiedzieć, że mamy też ograniczenia obserwacji, że na półkuli południowej, mając teleskop na półkuli północnej, nie zobaczymy nic. Więc to jest, Lofar zbudowany został jako taki przedinstrument dla dużo potężniejszego instrumentu, który powstanie na południowej półkuli, który się nazywa Square Kilometer Array, czyli
powierzchnia jednego kilometra, tak się to tłumaczy w sumie.
Czyli to będzie jednokilometrowy radiointerferometr, który będzie miał bardzo blisko siebie anteny. Nie tak jak Lofar, który jest bardzo rozrzucony po całej Europie, tylko na tym właśnie powierzchni jednego kilometra kwadratowego będzie antena na antenie i dzięki temu będziemy mogli zobaczyć więcej, głębiej, czyli dalej, wcześniej we wszechświecie właściwie, to jest prawidłowo powiedziane. No i jest bardzo duży nacisk na to, żeby ten radiointerferometr powstał. Na razie jest w planach za 10 lat, żeby miał obserwacje, więc... A sam projekt już jest chyba bodajże od 15 lat prowadzony, ale całe środowisko radioastronomiczne ma nadzieję, że się uda. I żeby dorównać temu SKA, Lofar będzie przechodził... Upgrade do tak zwanego Lofara 2.0. Właśnie wszystkie stacje będą przebudowywane, unowocześniane, no żeby miał dłuższą żywotność ten teleskop, ponieważ Lofar już tak naprawdę obserwuje od 10 lat. No i żeby następne 10 czy 20 lat jeszcze był równie dobrym radiointerferometrem, równie dobre wyniki naukowe osiągał, należy go przebudować oraz dodawać nowe stacje, które teraz powstaną w Łotwie i we Włoszech. Także taka jest przyszłość Lofara.
Dziękujemy bardzo Julii za wprowadzenie w tajniki radioastronomii i Lofara. Na dzisiaj to już koniec. Wracamy do Was za tydzień. Mówili do Was Kuba Tokarek,
Katarzyna Klimek.
I jeszcze raz dziękujemy Julii. Dzięki.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia za tydzień.